Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
Odchodzi zima. Wezbrane rzeki nerwowo biegną ku morzu, niosąc ze sobą resztki stopniałego śniegu. Przyroda, od wielu miesięcy pogrążona w głębokim śnie, zaczyna powoli budzić się do życia. Na białych jeszcze do niedawna polach i łąkach coraz częściej rozbrzmiewają żywsze odgłosy ptaków, a na gałęziach drzew pojawiają się pierwsze pąki. Na naszej szerokości geograficznej wiosna zbiega się ze świętami wielkanocnymi, świętami zmartwychwstania, które wyrażają wiarę w nastanie nowego i lepszego życia, silniejszego od śmierci. Owa wiara odnosi się do czasów ostatecznych, mających być wieczną i nigdy nie kończącą się wiosną. Dopóki jednak ona nie nastanie, jesteśmy skazani tu na ziemi na pozostawanie w jarzmie narodzin i śmierci, z jakich składa się każde prawdziwie dojrzewające życie.
Właśnie ów przedziwny splot życia i śmierci odnajdujemy w centrum zainteresowania kina i literatury. Fabuły powieści i filmów zostają tak skonstruowane, aby bohaterowie stawiani przez swoich twórców w najróżniejszych sytuacjach i poddawani wszelkiego rodzaju przeciwnościom losu nieustannie się przeobrażali. Zmieniają zatem swoje upodobania, uczucia, przedmioty uczuć, jak i sposoby myślenia. Razem z nimi przekształceniom ulega ich życie. Raz na lepsze, raz na gorsze. Raz w mniejszym, a raz w większym stopniu. Przemianom takim podlegają zarówno postacie dzieł ambitnych, jak i tych, które zaliczamy do tanich kryminałów czy melodramatów.
Zupełnie szczególną opowieść o tak rozumianych narodzinach i śmierci przynosi zrealizowany przed paru laty film fińskiego reżysera Aki Kaurismäkiego Człowiek bez przeszłości. Oto mamy oddział intensywnej terapii. Na łóżku w bandażach leży ciężko pobity przez chuliganów człowiek. Dyżurny lekarz walczy jeszcze o jego życie, jednak mimo podejmowanych zabiegów wykres EKG na monitorze nieubłaganie zamienia się w kilka prostych linii spokojnie płynących przez ekran. Chwilę później pozostawiony w opustoszałej sali mężczyzna ściąga z głowy okrywające go prześcieradło i wychodzi.
Scena ta z powodzeniem mogłaby pochodzić z jakiegoś taniego horroru, w którym zwiastowałaby początek potwornego i nie dającego się zgładzić monstrum. Jednak u Kaurismäkiego nabiera ona znaczenia szczególnych narodzin. Ktoś umiera i po chwili ktoś ożywa. Można mieć jednak zupełnie uzasadnione wątpliwości, czy jest to jedna i ta sama osoba. Mężczyzna, który opuszcza szpital, niczego nie pamięta. Nie wie, kim jest, nie ma nazwiska, domu, rodziny ani przyjaciół. Z tym, który umarł, zdaje się go łączyć tylko i wyłącznie powłoka cielesna.
Pamiętasz coś? Jechałem pociągiem. Było ciemno. A przedtem? Czarna plama. A dzieciństwo? Nic, tylko ta noc. Nazwisko? Wiek? Nic. Tylko jazda pociągiem. A Helsinki? Jesteś stąd? Raczej nie. To miasto jest mi obce.
Z pozoru można bohaterowi pozazdrościć wolności, jaka stała się jego udziałem. Nie obciążają go żadne zobowiązania, układy ani konflikty. Może wszystko rozpocząć od zera, co stanowi nieosiągalne marzenie tych, którzy się pogubili i chcieliby rozpocząć życie od nowa. Jednak wolność bohatera okazuje się pustką. Nie mając przeszłości, nie tylko nie wie, kim jest, ale nie wie także, co lubi, a czego nie lubi. Nie ma żadnych planów, poza tymi najbardziej elementarnymi, które obejmują zorganizowanie sobie podstawowych środków do życia. Kaurismäki koncentruje się od tego momentu na kwestii kształtowania jego zupełnie nowej osobowości.
Ważna rola w tym względzie przypada środowisku, do którego trafia jako ten, dla którego nie ma miejsca w społeczeństwie. Jest przecież pogardzanym i upokarzanym, nikim, bez nazwiska i przeszłości. I może odnaleźć swoje miejsce jedynie wśród tych, którzy przez świat normalnych ludzi zostali odepchnięci. Ale to właśnie od nich, mieszkańców wielkomiejskich slumsów, tylko dorywczo znajdujących pracę, doświadcza drobnych, lecz jakże istotnych gestów dobroci.
Napijemy się piwa? Obrażę się, jeśli odmówisz. Chyba nie jesteś wrogiem alkoholu. Nie sądzę. Przynajmniej nic o tym nie wiem. Dostałem wypłatę. Nie jest tego wiele, ale wystarczy na dwa piwa, a Kajsa się nie doliczy.
W tworzeniu się nowej tożsamości bohatera szczególne miejsce zajmuje uczucie, jakie powoli rodzi się pomiędzy nim a pracownicą Armii Zbawienia. Doświadczane dobro, a zwłaszcza miłość, zaczynają stymulować go do walki o wydobycie się z samego dna i stają się także inspiracją, by choć w nieznacznym stopniu włączyć się w służbę dla bliźnich.
Ostatnio tryskasz energią. Odzyskałaś radość życia. To dzięki tobie czuję się coraz silniejszy. Bóg był łaskaw.
Zupełnie słusznie można postawić pytanie, dlaczego Kaurismäki, aby pokazać to wszystko w jednej z pierwszych scen, każe umrzeć swemu bohaterowi i powstać mu do życia na nowo. Inni reżyserzy, których bohaterowie także po utracie pamięci stają się lepsi i wrażliwsi na dobro i zło, takiego zabiegu nie potrzebują. Opowiadają oni jednak o jednostkowych przypadkach, a człowiek bez przeszłości, sięgając po metaforę, chce stać się uniwersalną przypowieścią. Za takim rozwiązaniem wiele przemawia.
Wskazuje na to już sam sposób filmowania, duża głębia ostrości i precyzyjnie wyostrzone barwy. Wprowadza to w całość dzieła element dostojeństwa i godności, charakterystyczny dla omawiania spraw najważniejszych. Ważna jest tu także gra aktorów, głęboko przemyślana i wystudiowana, jakby reżyser bał się najmniejszego elementu improwizacji i przypadku. Wszystko to wprowadza w całość ukazanej historii pewne odrealnienie, którego w żadnym przypadku nie należy uważać za mankament, lecz za ściśle zamierzony efekt inscenizacyjny. Jeśli do tego dodamy jeszcze, że Kaurismäki nie stroni w filmie od mniej lub bardziej dyskretnie podsuwanych elementów religijnych, to można uznać, iż śmierć bohatera jest owym ewangelicznym obumieraniem i rodzeniem się na nowo, a więc przechodzeniem z ciemności do światła.
I chyba właśnie tego w święta wielkanocne powinniśmy wszyscy sobie wzajemnie życzyć.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.